Dobra, to zanim zaczniemy kolejną lekcję, to przypomnijmy sobie, co było tydzień temu, co mamy pod rozwagą w ogóle w tej chwili. Pamiętacie?
Omawialiśmy to, do czego się odwołuje w tym liście autor listu, Paweł. Jako przykładu Żydów, którzy nie wyczerpali w wierze i posłuszeństwie na pustyni, mimo że Bóg był obecny z nimi i troszczył się o nich i upominał ich.
Kogo upomina? Paweł
tutaj
w swoim liście?
Adresatów listy.
Kto jest adresatem?
Hebrajczycy.
Wierzący.
Żydzi. I dlatego daje przykład ojców. Im bliższy przykład, tym lepszy. Ich braku wytrwania w wierze i konsekwencji tego, tak? Wytrwania w wierze Bogu w ramach przymierza zawartego na Synaju. Dlatego, że Bóg obiecał im coś. Tak jak czytaliśmy. Bóg im obiecał pewne rzeczy, a oni nie wytrwali w tej wierze. Nie trwali w tym do końca i efekt był taki, że kiedy przyszedł moment wejścia do ziemi obiecanej, to oni nie weszli. Zwątpili w to, że Bóg da im zwycięstwo nad wszystkimi wrogami. I Bóg powiedział, że nie wejdą. Oni nie wejdą. I ten przykład ma wzbudzić, pobudzić do zastanowienia adresatów, tak, czyli potomków tych Izraelitów, którzy wtedy nie wytrwali w wierze. Do czego?
Żeby oni w wierze wytrwali.
W wierze, tak? W kogo?
Jezusa Chrystusa i jego ofiarę.
Tak, bo to jest fundament nowego przymierza. Tak jak fundamentem przymierza z Synaju były ofiary ze zwierząt i kapłaństwo, które sprawowali potomkowie Arona, tak w Nowym Przymierzu fundamentem tego przymierza jest ofiara Chrystusa i On sam jako kapłan. I teraz Żydzi, widząc, że tu mamy do czynienia z Bogiem, który Bóg jest kapłanem, tak? Syn Boży, tak? To tu mamy Mojżesza, część ludu Izraela. Więc żeby oni widzieli, że tamci nie wytrwali, więc tym bardziej oni powinni się zastanowić, jakie będą konsekwencje, kiedy oni nie wytrwają. I że też nie wejdą do odpocznienia, tak jak tamci nie weszli. Więc ten przykład ma co zrobić? Pobudzić adresatów, Żydów, wierzących w Jezusa do tego, żeby się od Chrystusa nie odwracali. Żeby nie zastępowali Go czymś innym, tak? Tylko żeby się trzymali tych obietnic, które w Nim są. Tak jak Bóg tam obiecał pewne rzeczy, tak i tu Bóg obiecuje pewne rzeczy.
I żeby... Tak.
Więc Bóg, jak powiedział, to tak zrobił, tak? Nie straszył popróżnicy, tylko tak się stało, więc tym bardziej teraz, jeśli ktoś nie dochowa wiary, też na pewno tak się stanie, jak mówi Bóg. Nic na pewno nie zostanie cofnięte. Więc tam omawialiśmy skutki niewiary. Więc dzisiaj zostaje nam ta część tego fragmentu 3 i 4 rozdziału, który mówi o wytrwaniu w wierze. Jak to robić? Jaki będzie efekt wytrwania w wierze? I zrobimy to na tej samej zasadzie, co w tamtym tygodniu. Z tym, że tutaj mamy stosunkowo niewiele o tym, jak przodkowie wytrwali w wierze. Bardziej mamy o tym, jak nie wytrwali. Ale my sobie zobaczymy, czy wszyscy nie wytrwali, czy ktoś tam wytrwał. Czy jakie były warunki wytrwania. Jak gdyby czego oni nie dopilnowali, czego oni się nie trzymali. Zobaczymy sobie dzisiaj to, co stracili. Co mogli mieć, a czego nie mieli. Czyli zobaczymy przejawy wytrwania w wierze. Co mogło ich spotkać, gdyby nie stało się tak, jak się stało. I będzie to obraz tego, co się będzie działo, jeśli ci, którzy czytają te słowa, wytrwają w wierze. Więc będą cztery rubryczki. Temat. Zanim przeczytamy sobie, to będzie temat. Wytrwanie w wierze i skutki tego na przykładzie dziejów Izraela. Tak jak tam było niedochowanie wiary i skutki, tak tu mamy wytrwanie w wierze i skutki tego na przykładzie dziejów Izraela. Tak jak było tydzień temu, rubryczki będą tak samo cztery, z tym, że pierwsza rubryczka najmniejsza będzie tak, pierwsza rubryczka najmniejsza, druga większa, trzecia większa, czwarta największa. I czwarta to jest na jedną trzecią stronę. Kto rysuje, to rysuje, a kto ma w komputerze, to może sobie potem przesuwać te rubryczki, jak chce. Ostatnia rubryczka na jedną trzecią stronę, bo w niej najwięcej będzie. A kto notuje sobie tak, to jeżeli ktoś robi rubryczki, to dlatego tak ma. Ok. Czyli co? Przeczytamy sobie te dwa rozdziały jeszcze raz?
A w rubryczkach?
A w rubryczkach zaraz powiem.
Które rozdziały? Trzeci, czwarty?
Tak, trzeci i czwarty rozdział. Może niech dwie osoby przeczytają, to będzie lżej. Słucham?
Mogę trzeci.
No to czytaj trzeci, a kto czwarty? Ewelina, dobra.
Czy ktoś chce? Ja. Proszę.
No dobra, okej.
Okay. Dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesza.
Mojżesz.
Podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą część od domu ma jego budowę. Cześć, właśnie, widzisz, to już się powtórzyło, dzięki. Im większą część od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy. Jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowane. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. Toteż przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenia zachowamy. Dopóki jest powiedziane... Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak w dniu rozdrażnienia. Niektórzy bowiem usłyszawszy, rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. A na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A którym przysiągł, że nie wejdą do Jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary.
Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym. Lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział. Dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o siódmym dniu tak. I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł. A tutaj znowu, nie wejdę do mego odpoczynku. Ponieważ więc jest tak, że niektórzy mają wejść do Niego, a ci, którym najpierw głoszono, nie weszli z powodu niewiary. Znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie dzisiaj, jak to zostało powiedziane. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu. A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami Tego, któremu musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili.
Pierwsza rubryczka to jest tak. Przejawy trwania w wierze kiedyś i skutek tego trwania w wierze. Druga rubryczka. Przejawy trwania w wierze kiedyś i skutek tego trwania.
Skutek to druga, tak?
Tak. I odpowiednio drugie dwie, następne dwie rubryczki. Przejawy trwania w wierze dziś i skutek tego trwania w wierze dziś. Kiedy będziemy patrzeć sobie na te kiedyś, czyli rozumiemy, że tu chodzi o przodków Izraelitów, tak? Żydów, którzy wyszli z Egiptu, to zobaczymy sobie parę fragmentów z pism i zobaczymy, jaki był tak naprawdę, co powinni robić i co mogli dzięki temu mieć, a czego nie mieli. Teraz po kolei będziemy sobie sprawdzać. Do pierwszej rubryczki to tak. Zaznaczcie, że tu chodzi o przymierze zawarte na górze Synaj, żeby była jasność. Bo pamiętamy, że bo co jest ważne też, tylko że no może wszyscy załapią. Dlatego, że Bóg obiecał coś Abrahamowi. Obiecał ziemię, tak, że jego potomkowie otrzymają ziemię, że Bóg tam tych wprowadzi potomków, tak. Ale potem też obiecał, że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Czyli jak gdyby błogosławieństwo dane Abrahamowi, to nie jest tylko pewien wyrywek. To jest błogosławieństwo, które się rozciąga na lata. I ziemia została obiecana już Abrahamowi. Jeszcze przymierza z Synaju nikt nie słyszał, jak mówili z Galacjan. Obietnica była dana nie na podstawie prawa, bo tam jeszcze nikt w ogóle nie myślał o zawarciu przymierza na Synaju. A obietnica już była dana. I kiedy Żydzi przychodzą, wychodzą z Egiptu, to Bóg daje im prawo, zawiera z nimi przymierze i daje bardzo określone warunki tego przymierza i też jego skutki przestrzegania i nieprzestrzegania. I tu już wkraczamy w konkretną umowę której nie obejmowało błogosławieństwo dane Abrahamowi. To już była konkretna umowa z konkretnymi ludźmi, że oni coś mają mieć. Bóg tylko obiecał, że wprowadzi Abrahamowi, że wprowadzi jego potomków do ziemi. Ale tylko tyle. I to się stanie. To się wtedy nie stało, to jeszcze się stanie. Natomiast ważne jest, żebyśmy patrzyli tutaj na to, że Żydzi mieli coś obiecane w ramach tej umowy konkretnej. Dlatego zaznaczcie sobie, że chodzi o przymierze z Synaju, bo w ramach tego przymierza będziemy o tych wszystkich błogosławieństwach mówić. Bo mamy tutaj zestawienie dwóch przymierzy. Przymierza z Synaju i przymierza nowego, tak? Dobrze, więc otwórzmy sobie na początek Księgę Wyjścia, 19 rozdział. I przeczytajmy sobie króciutki fragment. Kiedy Izraelici wędrowali, przeczytajmy sobie wersety 5 i 6. Oni się rozbili w Refidim, ruszyli z Refidim, rozbili się obozem potem i Bóg mówi, żeby Mojżesz przekazał coś Izraelitom. I teraz zobaczcie 5, 6 werset, od 4 może nawet.
Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom i jak niosłem was na skrzydłach orłów i przyprowadziłem was do siebie. Dlatego teraz, jeśli posłuchacie mego głosu i będziecie przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które będziesz mówić do synów Izraela.
Tak, popatrzmy. Ta umowa jest z synami Izraela. Dlatego na niej się skupiamy. To jest umowa z synami Izraela. Ona dotyczyła tylko ich. Bo błogosławieństwo i umowa zawarta z Abrahamem tyczyła się zarówno jego cielesnych potomków, ale z listu do Rzymian dowiadujemy się, że nie tylko. Wszystkich, którzy na wzór Abrahama uwierzyli. Więc ta umowa rozciąga się również poza Żydów. Natomiast tu mamy tylko Żydów. Mamy konkretną umowę. I teraz Bóg mówi co? Jaki jest warunek? Jakie są przejawy wytrwania w wierze? Co Bóg do nich mówi? Co oni mają robić?
Przestrzegać.
Słuchać jego głosu. Przestrzegać przymierza.
Nic więcej. Róbcie to, co ja mówię, będzie dobrze. Róbcie to, co ja mówię, będzie dobrze. Czyli warunki są dość proste. Jasno określone przepisy. Trzymać się ich i wszystko będzie ok. Zobaczcie jeszcze sobie drugi fragment, który o tym samym mówi, w Księdze Powtórzonego Prawa, 10 rozdział. I tu mamy troszkę dłuższy fragment, ale on jest bardzo ciekawy, warto go sobie przeczytać, od 12 do 21 wersetu.
Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko tego, abyś się bał Pana, swego Boga, abyś chodził wszystkimi Jego drogami i abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego swego serca i całą swoją duszą, abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego nakazów, które ja ci dziś nakazuję dla twojego dobra. Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa, niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co jest na niej. Jednak Panu podobał sobie twoich ojców i umiłował ich. I wybrał ich potomstwo po nich, czyli was, ze wszystkich narodów, jak to jest dzisiaj. Obrzeźcie więc nieobrzezanie swego serca i nie zatwardzajcie już swego karku, gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, miłuje przybysza, dając mu chleb i odzież. Miłujcie więc i wy przybysza, bo sami byliście przybyszami w ziemi Egiptu. Będziesz się bał Pana, swego Boga, Jemu będziesz służył, do Niego będziesz lgnąć i na Jego imię będziesz przysięgał. On jest twoją chwałą i twoim Bogiem, który uczynił dla ciebie wielkie i straszliwe rzeczy, które widziały twoje oczy.
Okej, okej, starczy. jak mają służyć Bogu, czyli jak wytrwać w wierze, jaką mieć postawę, żeby wytrwać w wierze.
Całym sercem,
całym sercem i całą duszą. Czyli jeśli przestrzegasz tego prawa, tych ustaw, to masz to robić z serca i z duszy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie ma względu na osoby i nie przyjmuje darów. Nie da się go kupić. Bóg nie bierze łapówek, krótko mówiąc. Musisz służyć Mu z całego serca, ponieważ nie wkupisz się. I wtedy Bóg będzie twoim Bogiem. Czyli prosta sprawa. Przyłożyć serce i duszę do tego, żeby być posłusznym Bogu. Czyli wytrwanie w wierze wiązało się z posłuszeństwem Bogu, ale to posłuszeństwo miało wynikać z serca. Popatrzcie, że to nie chodziło o zwykłą uczynkowość, jak niektórzy próbują tłumaczyć. My to już wiele razy mówiliśmy. Ale przestrzeganie prawa, które Bóg dał przez Abrahama dla Izraelitów, nie było tylko przestrzeganiem pewnych regułek. To nie o to chodziło. Chodziło o to, że nie da się kupić Boga. Bóg nie bierze łapówek. Twoje uczynki nie będą łapówką dla Boga. Ty masz przyłożyć do tego serce.
Miłować Boga.
Tak, ty masz to robić z miłości do Boga. Popatrzcie, że niedaleko jest prawo mojżeszowe od prawa Nowego Przymierza. Warto to zobaczyć, ponieważ wiele, wiele takich stereotypów chodzi o przestrzeganiu prawa mojżeszowego, które wcale w Biblii nie są takie, to nie tak w Biblii wygląda. Z całego serca trzeba było przełożyć, więc wytrwanie w wierze Izraelity wiązało się z posłuszeństwem, z chęci, z pragnienia.
Z radości.
Tak. I niektórym się to udawało, co ciekawe. Więc to nie było niewykonalne. I taka miała być postawa. Więc Bóg jasno powiedział, jakie kryteria według Niego powinny być, jak powinni postępować Izraelici, żeby wytrwać w wierze, żeby wejść do ziemi obiecanej. A kiedy wejdą, to żeby tam zostać i mieć błogosławieństwo, mieć pokój. Ok, czyli jasno to widać, prawda? Jakie przejawy miały być, co miało być, żeby było dobrze. I teraz zobaczcie, bo są pewne wydarzenia, może inaczej. Jaki byłby tego efekt? O tak, zróbmy. Teraz drugą rubryczkę mamy. Jaki byłby tego efekt? Zobaczcie znowu Księgę Wyjścia, 19 rozdział. Wracamy tam do tych fragmentów, które przeczytaliśmy już. Bo tam mamy co? Bycie własnością Pana. Czyli jeśli wy będziecie tak postępować, to będziecie własnością Pana pośród wszystkich narodów. Nie dość tego, będziecie królewskim kapłaństwem, narodem świętym, oddzielonym dla Pana. Czyli nie wystarczy tego, że Pan cię wybrał. To jest ważne, ale zauważcie, jeżeli będziecie tak postępować, to będziecie narodem świętym, oddzielonym od Pana. Wtedy będzie efekt. No bo jak widać, że oni są oddzieleni? Żyją inaczej? Myślą inaczej i mówią inaczej. Zgadza się? Bo jeżeli oni zaczynali robić tak jak te narody, to jakież to oddzielenie? To oni się od Pana wtedy oddzielali, a nie od tych narodów. Prawda? Więc tu bycie oddzielonym dla Pana wiązało się z tym, jak oni będą postępować. Nie z tym, że Pan ich odgórnie oddzielił i teraz co oni robią, nieważne, są i tak oddzieleni. Nie. Oddzielenie jest przez ich postępowanie. Jeśli tak będziecie robić, będziecie moją wyłączną własnością. Ja będę was chronił. Będziecie królewskim kapłaństwem. Tak? Królami i kapłanami będziecie. Będziecie narodem świętym, czyli oddzielonym dla Pana. Czyli efekt takiego postępowania, jasny. Należysz do Pana i masz Jego błogosławieństwo. Taki byłby skutek tego, gdyby tak się dział. I przez jakiś czas, jeżeli Żydzi dobrze postępowali, to też i Bóg błogosławił. Problem polegał na tym, że to była sinusoida, ale taka sinusoida z tendencją do zjeżdżania w dół i w końcu skończyło się prostą. Tak. Zobaczcie teraz dalej, jaki był efekt. Jaki byłby tego efekt. Znowu, Księga Powtórzonego Prawa, 28 rozdział. mamy te słynne 28 rozdział, słynne błogosławieństwa i przekleństwa. I z 28 rozdziału przeczytajmy sobie szybko pierwszych 14 wersetów.
Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana, swego Boga, by przestrzegać i wypełniać wszystkie Jego przykazania, które Ci dziś nakazuje, to Pan, Twój Bóg, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie te wszystkie błogosławieństwa i dosięgną Cię, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, swego Boga. Błogosławiony będziesz w mieście i błogosławiony będziesz na polu. Błogosławiony będzie owoc Twego łona, owoc Twojej ziemi, owoc Twojego bydła, przyrost Twojego stada oraz trzody Twoich owiec. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Błogosławiony będziesz, gdy będziesz wchodził i błogosławiony, gdy będziesz wychodził. Pan sprawi, że Twoi wrogowie, którzy powstaną przeciwko Tobie, zostaną pobici przed Tobą. Jedną drogą wyruszą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami będą przed Tobą uciekać. Pan przykaże, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i we wszystkim, do czego wyciągniesz swoją rękę. I będzie Ci błogosławił w ziemi, którą daje Ci Pan, Twój Bóg. Pan ustanowi Cię dla siebie świętym ludem, tak jak Ci poprzysiągł, jeśli będziesz przestrzegać przykazań Pana, swego Boga, i chodził Jego drogami. I wszystkie narody ziemi zobaczą, że jesteś nazwany imieniem Pana i będą się Ciebie lękać. Pan obdarzy Cię obfitością dobra, owocu Twego łona, owocu Twego bydła, owocu Twego pola, w ziemi, którą Pan poprzysiągł Twoim ojcom, że ją Tobie da. Pan otworzy dla Ciebie swój bogaty skarbiec, niebo, aby dawać deszcz Twojej ziemi w odpowiednim czasie i błogosławić wszelką pracę Twoich rąk. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał. I Pan umieści Cię na czele, a nie na końcu. I będziesz tylko na górze, a nie będziesz na dole, jeśli będziesz słuchał przykazań Pana, swego Boga, które Ci dziś nakazuje, abyś ich przestrzegał i je wypełniał. I nie odstąpisz od żadnego słowa, które ja Wam dziś nakazuję, ani na prawo, ani na lewo, by iść za innymi bogami i im służyć.
Okej. Więc teraz popatrzcie. Jasna deklaracja Boga. Bóg zawsze słowa dotrzymuje. Jeżeli będziesz przestrzegać, to co się będzie działo? Wojna? Wygrana albo nie ma jej w ogóle. Nieurodzaj? Nie ma czegoś takiego. Brak jedzenia? Nie występuje. Zła pogoda? Nie ma czegoś takiego jak zła pogoda. Brak czegoś w ogóle? Choroby? Spokojnie, wszystko jest ok, wszystko jest pod kontrolą. Jakieś plagi? Jakieś, nie wiem, zarazy? Nie ma czegoś takiego, to nie występuje. Jeżeli będziecie mnie słuchać. Jasna deklaracja, czyli wytrwanie w wierze, wytrwanie w posłuszeństwie Bogu wiązało się z błogosławieństwem tu i teraz. Oni na nic nie musieli czekać. To nie było coś obiecane na przyszłość, że trzeba wiarą to przyjąć. Będziesz posłuszny, od razu zobaczysz błogosławieństwo. I w pewnym sensie był taki krótki okres w dziejach Izraela, kiedy takie błogosławieństwo było. I to było ze czasów króla Salomona. To był czas, kiedy nie było wojny, kiedy państwo się rozrastało w zastraszającym tempie, kiedy wszystkie okoliczne narody słały potężne datki, potężne ilości pieniędzy spływały do Izraela, do Jerozolimy. To były tony złota i srebra, miedzi nie liczyć. Bardzo wzbogaciło się państwo tak, że potem przez następnych kilkadziesiąt, nawet kilkaset lat trzeba je było łupić, żeby to wszystko zabrać. Nie tak od razu nawet złupiono, bo tego się nie dało od razu złupić, tego tyle było. Więc był w pewnym sensie, Żydzi mogli doświadczyć tego błogosławieństwa. Natomiast to był tylko krótki okres czasu, on był poprzedzony wojnami i zakończył się kompletną klęską. Więc Bóg powiedział, że będzie błogosławił, że będzie wszystko bardzo dobrze się działo, ale warunek mają być posłuszni, czyli trwanie w wierze wiązało się z realnymi błogosławieństwami. Pokój, odpocznienie, zero wojny, zero walki, zero, ale macie być mi posłuszni. Przestajecie być posłuszni, tak jak czytaliśmy tydzień temu, nie będzie błogosławieństwa. Będzie plaga, zaraza, głód, gniew, wojna. Wszystko odwrotnie. Więc to było bardzo konkretne i wiadomo było, co nastąpi, kiedy będą posłuszni. I teraz, Czytamy tutaj, że gdyby Jozue wprowadził, no to dobrze, no to ci, którzy nie byli posłuszni Bogu, tak, no oni nie weszli. Ale potem te pokolenie, które dorosło przez te 40 lat, najmłodszy, najstarszy z nich, jak wchodzili, to mógł mieć maksymalnie 60 lat, bo tam od 20 lat w dół Bóg zostawił tych, tylko oni nie umarli. Więc najstarszy, prócz Jozuego i Kaleba, tak, to mógł mieć tam gdzieś około 60 lat maksymalnie, no bo 40 plus 20 daje 60. Więc nie byli to starzy ludzie, oni widzieli to wszystko, doświadczyli, widzieli, co się działo przez te 40 lat, wiedzieli o mocy Bożej, byli świadkami chwały Bożej, która się cały czas ich prowadziła, obłok i słup ognia. Więc oni, no co, wydawałoby się, że oni wejdą. Tak? Całą historię czytaliśmy, że nawet trzeba było ich obrzezać potem, bo przez te 40 lat nawet nie obrzyzywali się tak, jak trzeba. Nawet tego nie pilnowali i Paschy nawet nie obchodzili. Ale zobaczmy sobie teraz fragmenty z Jozuego właśnie. Zobaczmy sobie na początek Jozuego 10 rozdział. Prześledzimy sobie kilka fragmentów. Jozuego 10 rozdział. 3 wersety. Od 40 do 43.
W ten sposób Jozue pobił całą ziemię górną i południową i polną i podgórną oraz wszystkich ich królów. Nikogo nie pozostawił przy życiu, ale wytracił wszystkie dusze, tak jak mu rozkazał Pan, Bóg Izraela. I Jozue pobił ich od Kadesz, Barnea, aż do Gazy oraz całą ziemię Goszen, aż do Gibeonu. A wszystkich tych królów oraz ich ziemię Jozue zdobył za jednym razem, gdyż Pan, Bóg Izraela, walczył za Izraela. Potem Jozue wrócił wraz z całym Izraelem do obozu w Gilgal.
Co czytamy? Wchodzą do ziemi obiecanej i wszystkie obietnice Boga się co? Spełniają. Nie ma przegranych bitw. Wszystko jest wzięte za jednym razem. Nawet nie trzeba robić przerwy. Zgadza się? Popatrzmy dalej. Jozuego, 13 rozdział. Pierwsze 7 wersetów, kiedy czytamy, zobaczcie, to ja już powiem, żebyśmy nie musieli kolejnych czytać, bo to bardzo długo będzie trwało. Tu Bóg nakazuje podział ziemi i wzięcie jej w posiadanie. I teraz co się działo? Tam były narody dalej, a Bóg mówi, bierzcie tą ziemię. Bierzcie ją i będzie wasza. Wojny są wygrane, ponieważ kto? Pan walczy za was. Więc oni mieli tylko pójść i wziąć. I tak na początku było. Kiedy Jozue walczył, to tak na początku było. Zobaczmy sobie 21 rozdział Księgi Jozuego. Teraz idziemy troszeczkę dalej. 21 rozdział Księgi Jozuego. Do 45 wersetu. To już takie podsumowanie pewne jest, tak?
Dał więc Pan Izraelowi całą ziemię, którą przysiągł dać ich ojcom i posiedli ją i mieszkali w niej. Dał im Pan także odpoczynek ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcom. Nie ostał się przed nimi nikt spośród wszystkich ich wrogów. Wszystkich ich wrogów wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodło żadne słowo ze wszystkich dobrych słów, które Pan obiecał domowi Izraela. Wszystko się wypełniło.
Stało się?
Stało się.
Tak mówi Słowo Boże. Że do pewnego momentu wszystko się układało. Bóg spełnił swoje obietnice. Jozue pilnował, trzymał w ryzach ten naród i wszystko Bóg błogosławił. Zobaczcie, co się działo. Rozdział dalej. Jozuego 24 rozdział teraz. Przechodzimy. 24 rozdział Jozuego, czyli Pan daje odpocznienie. Jozuego 23:1. Moment. Tak, jeszcze 23, pierwszy rozdział, zobaczcie. Pierwszy werset, 23 rozdziału, pierwszy werset.
a po długim czasie, gdy Pan dał Izraelowi odpoczynek od wszystkich ich okolicznych wrogów, a Jozue był już stary i w podeszłym wieku.
No i on tam wzywa tych wszystkich swoich, tych przywódców, tak? Ale co? Po jakimś czasie Pan dał odpoczynek Izraelowi. Dał odpocząć im od wojny, od podróży, od wszystkiego. Oni osiedli i odpoczęli. Tak? I teraz mamy kolejny fragment, zobaczcie. Czytamy ten rozdział dalej, zobaczcie. Przerwaliśmy, czytamy dalej. Czytaj, Iwonka, dalej. Wtedy co robi Jozue? Drugi, ten sam rozdział, tylko drugi werset. Czytamy dalej, do 11.
Jozue przywołał całego Izraela, jego starszych, jego naczelników, jego sędziów i jego przełożonych i powiedział do nich: jestem już stary i w podeszłym wieku, a wy widzieliście wszystko, co Pan wasz Bóg uczynił wszystkim tym narodom ze względu na was, gdyż Pan wasz Bóg sam walczył za was. Spójrzcie, podzieliłem wam losem narody, które pozostały jako dziedzictwo dla waszych pokoleń i wszystkie narody, które wytraciłem od Jordanu aż do Morza Wielkiego na zachodzie, a Pan wasz Bóg sam je wypędzi przed wami i wygna je sprzed waszych oczu i posiądziecie dziedziczne ich ziemię, jak wam to powiedział Pan wasz Bóg. Umacniajcie się bardzo, by strzec i wypełniać wszystko, co jest napisane w Księdze Prawa Mojżesza, nie odstępując od niego na prawo ani na lewo. Nie mieszajcie się z tymi narodami, które pozostały pośród was, ani nie wspominajcie imion ich bogów, ani na nich nie przysięgajcie, ani im nie służcie, ani nie oddawajcie im pokłonu, ale lgnijcie do Pana swojego Boga, tak jak czyniliście aż do dziś. Pan bowiem wypędził przed wami narody wielkie i potężne i nikt nie mógł ostać się przed wami aż do dziś. Jeden z was będzie ścigał 1000, gdyż Pan wasz Bóg sam walczy za was, jak wam obiecał. Strzeżcie się więc pilnie, byście miłowali Pana waszego Boga.
Okej, okay, bo mówi, bo inaczej to będzie to i to. Ale teraz jest jasny przekaz. Dobrze zaczęliście. To tylko teraz się trzymajcie tego. Nie zmieniajcie. I będziecie błogosławieni przez Boga, bo Bóg będzie za wami się ujmował. Bóg będzie walczył. Czyli jasny przekaz. Jeżeli będziecie się trzymać, to wszystkie obietnice, wszystkie, które Bóg wam dał, one się spełnią. Żadna nie zawiedzie. Tylko się trzymajcie słowa i róbcie to z całego serca. I teraz, co jest ważne, kiedy mamy rozdział 24, to już jest końcówka Księgi Jozuego, ja już mamy ten fragment od 14 do 31 wersetu. Nie będziemy czytać, ja wam go streszczę, wy go znacie sobie, możecie potem przeczytać. Sędziów, to jest Jozuego 24 rozdział 14 do 31. 24, 13 do 14 do 31. Wtedy jest tak, że jak Jozue tam już miał umrzeć, już zbliżał się jego koniec, to on mówi tak: patrzcie, komu macie służyć, obierzcie sobie teraz, czy tym Bogom, czy Panu. Oni mówią: będziemy służyć Panu. A Jozue, tak już wiedząc trochę o nich, mówi: nie możecie, tak już tak trochę ironia taka była. On mówi: nie możecie służyć Panu. No ale dlaczego? No bo jak wy będziecie służyć Panu i odejdziecie od Niego, to będzie koszmar. Po prostu Pan was zniszczy. To jak wy możecie Panu służyć? Rozumiecie? Co Jozue chciał powiedzieć?
Już takie koni by chcieli.
Tak, mówi, wy chcecie służyć Panu? To pamiętajcie jedno, jak wy chcecie służyć Panu, to jeżeli będziecie nieposłuszni, to Pan was zniszczy. Ukaże was tymi wszystkimi rzeczami. Dalej chcecie Mu służyć? I oni wtedy powiedzieli: nie tak, i chcemy służyć Panu. Rozumiemy, co do nas mówisz, rozumiemy ten przekaz, ale my chcemy służyć Panu. Zrozumieli ironię, zrozumieli ten przytyk Jozuego w stosunku do nich, że są chwiejni. Oni mówią: dobra, my wiemy, ale my nie tak, my chcemy służyć Panu dalej. Oni mówią: Jozue mówi: dobrze, okej. Dobrze, będziecie służyć Panu. I tak się kończy ta historia. I teraz wszystko byłoby dobrze, tak? Jasna sytuacja, błogosławieństwa Boże, wszystko się wypełnia. Jak napisane jest, Bóg nic nie zostawił nieuczynionym z tych rzeczy, które obiecał. Natomiast mamy potem Księgę Sędziów I zobaczcie, drugi rozdział, od pierwszego wersetu, pięć kolejnych wersetów drugiego rozdziału księgi.
Wstąpił anioł Pana z Gilgal do Bokim i powiedział: wyprowadziłem was z Egiptu i przyprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom. I powiedziałem: nigdy nie naruszę swego przymierza z wami. Wy jednak nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, a ich ołtarze zburzcie. Lecz nie słuchaliście mojego głosu. Dlaczego tak postąpiliście? Dlatego też powiedziałem: nie wypędzę ich przed wami, lecz będą wam jak ciernie na boki, a ich bogowie będą dla was sidłem. Gdy anioł Pana wypowiedział te słowa do wszystkich synów Izraela, lud podniósł głos i zapłakał. Nadali temu miejscu nazwę Bokim i tam złożyli Panu ofiarę.
Weszli do odpocznienia? Nie, bo Bóg powiedział: nie odpoczniecie. Dlaczego?
Bo byliście
nieposłuszni. Nie dochowaliście przymierza, nie dochowaliście wiary. Więc te narody, według mojej obietnicy, gdybyście byli posłuszni, to po nich by ślad nie dostał. Ale w związku z tym, że nie dotrzymaliście, to ja wypełniam swoje zobowiązanie, które muszę wypełnić, które ja się zobowiązałem wypełnić, kiedy wy będziecie nieposłuszni. A jednym z tych zobowiązań było to, że będą mieli nieszczęście, że będzie ciągle wojna. Że będzie ciągle ktoś ich nękał. Wiecie, jak to jest? Ktoś mieszka w pokoju, tak zwaną duszą na ramieniu, bo nie wie, czy jutro ktoś nie przyjdzie do niego i go nie napadnie. Inaczej się mieszka, jak masz spokój. Wiesz, że nic ci nie grozi, śpisz spokojnie, a inaczej, kiedy musisz spać z przysłowiowym pistoletem pod poduszką. Jak na Dzikim Zachodzie się kiedyś spało, tak? Że nie byłeś pewny, czy w nocy ktoś ci nie przyjdzie. Straże były, warty wystawiane, tak? Dlaczego? No bo żeby jeden mógł spać spokojnie, to trzech musi czuwać. Takie życie Bóg im zapowiada. Dlaczego? Bo byli nieposłuszni. Okazali nieposłuszeństwo, więc konsekwencje były, o których mówiliśmy wtedy, ale Bóg pokazał przez pewien czas, że wypełnia wszystko. Wszystko robi tak, jak obiecał. Popatrzcie, jeżeli wy jesteście posłuszni, to ja nie zawiodę. Ale jeżeli wy będziecie nieposłuszni, ja też nie zawiodę. Ja nie zawiodę tego, co powiedziałem. Zrobię dokładnie to samo. Nie zawiedziecie się na mnie.
No, oni byli niesłowni, a Bóg jest słowny.
A Bóg jest słowny. Tak. I on jest słowny w obie strony.
Tak. Przymierze to umowa z warunkami.
Dlatego Jozue mówi: wy nie możecie Panu służyć. Bo wy raz tak, jak wy przestaniecie Panu służyć, to Bóg was pokarci, pokaże. Bo on nie będzie chwiejny. I oni zrozumieli, co Jozue chce im przekazać. I podjęli decyzję. Podjęli taką deklarację, że my będziemy posłuszni Bogu. I niedużo trzeba czasu, ledwie Jozue zamknął oczy. Szybko bardzo, nawet niecałe. Nie minęło nawet pokolenie. Parę lat minęło po śmierci Jozuego, jak już i starsi ci jeszcze pisze, jeszcze za tych starszych, którzy razem z Jozue, to jeszcze było dobrze. Jak oni zamknęli oczy, ale to też wiemy, że to nie stało się z dnia na dzień. Ostatni umarł i od razu wszystko... Nie. Jak mieli służyć Bogu?
Z
serca. Więc to, że coś takiego się działo, pokazuje, że ci ludzie żyli z innym nastawieniem w sercu. Przynajmniej część. I kiedy tylko nadarzyła się sposobność, to to, co jest w sercu, znalazło ujście w postępowaniu. To się wszystko nie działo tak, o wiecie, takimi... To jest proces. To jest pewne coś, co się rodzi w sercu, w głowie, mija jakiś czas i to znajduje ujście na zewnątrz. Dlaczego? Bo warunkiem posłuszeństwa jest chęć serca. Bo to, co się zaczyna wewnątrz człowieka, w tej pragnieniu, to uwidacznia się też w postępowaniu, ale stabilne jest. Jeżeli coś jest nie tak w środku, to, co jest na wierzchu, będzie niestabilne, bo to będzie tylko powierzchowne, a Bóg łapówek nie bierze. Rozumiecie, że błogosławieństwa, posłuszeństwo Bogu zawsze się wiązało z tym, że Bóg wypełniał swoje warunki umowy. Dokładnie jest tak samo dzisiaj. Tak samo jest dzisiaj. I teraz przechodzimy do listu do Hebrajczyków. Słuchajcie, otwieramy sobie list do Hebrajczyków. Mamy ten trzeci rozdział i czwarty. I zobaczcie. Przejawy wytrwania w wierze dzisiaj. Mamy rozdział trzeci i będziemy sobie po kolei iść. Zobaczcie werset, który? Szósty, tak? Co mówi werset szósty?
Jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenia zachowamy.
Tak? Czyli wierzę, że Chrystus z kontekstu wynika, że ten, który dokonał ofiarowania za grzechy innych, tak? Sam dokonał ofiarowania, usiadł po prawicy Ojca. Tak? Czekasz, wszyscy będą położeni pod nóżkiem Jego stóp. Przyjdzie w chwale, tak? W Nim jest ratunek przed potępieniem, tylko w tym wytrwać. Wytrwać w tej Ewangelii, która, jak czytamy, była im głoszona. Czyli trzeba w tym wytrwać. Do końca w niewzruszonej ufności i chwalebnej nadziei. I teraz zobaczcie, że to nie tylko w tym miejscu jest. Takie trzy bardzo znane fragmenty przytoczę. Zobaczcie w Kolosan, pierwszy rozdział, 22-23. Tam Paweł też o tym wspomina. Kolosan, pierwszy rozdział, 22-23.
21 może, co?
Dobrze.
I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami... umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednam w jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem, jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dające się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą.
Jeszcze raz przeczytaj ten środek. Tam, gdzie... jeszcze raz przeczytaj. Całość.
I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami, umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w jego doczesnym ciele...
Pojednał w jego doczesnym ciele, aby...
Dalej. Was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Jeśli tylko trwacie
w wierze. Jeśli tylko trwacie w wierze. To jest fakt. Wygracie wojnę. Wojna już jest wygrana. Ale jest warunek. Ona jest wygrana, jeśli wy trwacie w wierze. Jeżeli wy jesteście mi posłuszni. Tu mamy dokładnie tak samo. Jeśli wy trwacie w wierze, staniecie przed Panem. W pewnym sensie stoicie przed Nim. Tak? Dlaczego stoicie przed Nim? Bo to jest pewne. Bo Bóg tak powiedział, ale Bóg to powiedział, ale jest warunek. Jeśli trwacie w wierze, czyli musicie zachować posłuszeństwo Bogu. To wszystko jest prawda, to się na 100% spełni, ale jeśli będziecie nieposłuszni, to też się spełni. To, co Bóg obiecał, co się ma spełnić, jak będziecie nieposłuszni. Popatrzcie, że jest bardzo podobna sytuacja. Więc ten przykład, który podaje tutaj Paweł z dziejów Izraela, jest jak najbardziej na miejscu. Zgadza się? Zobaczcie kolejny fragment z drugiego listu do Tymoteusza. Dalej Paweł też to kontynuuje w innym miejscu, w drugim rozdziale, 12 wersecie.
Drugi Tymoteusz, 2:12.
Tak.
Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować, jeśli się Go wyprzemy i On się nas wyprze.
Fragment. Pamiętacie cały kontekst, tak? Ale chodzi o to, że jeśli z Nim cierpimy, czyli jeśli jesteś posłuszny Bogu i trwasz w wierze, to oczywiście będą Cię spotykać, bo nie ma możliwości, żeby Cię nie spotykały. Paweł mówi, kto pobożnie chce żyć w Chrystusie, będzie znosił prześladowania. Ale jeśli się Go zaprzemy, I On się nas zaprze. I nie można powiedzieć, że Bóg się nie zaprze. Bo tak jak powiedział, że będziesz ze mną królował, tak powiedział, że ja się ciebie zaprę. Czyli i w jedną stronę na 100% się spełni, ale niestety spełni się również na drugą stronę. Bóg nie zawiedzie ani w tym wypadku, ani w tym. Ani w tym wypadku Bóg nie zapomni, co ma zrobić, I ani w tym wypadku Bóg też nie zapomni, co ma zrobić. Bo Bóg nie bierze łapówek. Bóg nie ma względu na osobę. Nie da się go przekupić, żeby zmienił zdanie. Okej, okay. Jeszcze jeden fragment z Jakuba, teraz inny apostoł. Zobaczcie, pierwszy rozdział, 12 werset, też bardzo znany. Ja wybrałem takie, wiecie, żeby po prostu pamiętać kontekst, wszystko, żeby nie trzeba było robić jakiegoś dodatkowego jeszcze wykładu.
Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
I pamiętamy, że chodzi o całe życie. Te próba, to w tym miejscu chodzi o całe życie. Życie jest próbą. Otrzyma wieniec chwały, ale ma wytrwać w próbie. Ma wytrzymać tą próbę. Ma ją przejść zwycięsko. Próba będzie, ale trzeba ją przejść zwycięsko. Wtedy Bóg obiecał koronę chwały. Ale jak przejdziesz zwycięsko, nie jak przegrasz. Więc zachowanie, przejaw wytrwania w wierze charakteryzuje się tym, że ty trwasz. Trwanie w wierze pokazuje życie, że ty jesteś, trwasz w posłuszeństwie Bogu. I to jest niezmienne, że ty się trzymasz Pana. Kolejny werset, zobaczcie. Ósmy werset. Co on mówi?
Nie zatwardzajcie waszych serc podczas rozstrasznego dnia próby.
Z jednej strony mamy zatwardzenie serca, z drugiej strony mamy serce chętne do słuchania Pana, czyli chętnym sercem przyjmujesz to, co mówi Bóg. Jesteś chętny do wysłuchania i wprowadzenia tego w życie. Czyli z jednej strony zatwardzenie serca, a z drugiej strony przejaw trwania w wierze, to chętnie przyjmowanie tego, co mówi Bóg.
Serce otwarte na Bożą wolę.
Tak, tak, czyli na Bożą wolę, tak? To, co pisze w Słowie Bożym, nie wiem, jak postępować, chcę postępować właściwie, chcę postępować uczciwie, znajdę tu wszystko. Cała Boża wola jest spisana. Okej. Okay. 12 werset, co mówi?
Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego.
Pilnować się, czy trwamy w wierze, czy nie, jedni drugich. Pilnować się, tak? Pilnować serc i swoich, i współwierzących. Czyli jedni drugich pilnujemy, czy ktoś nie jest... I teraz popatrzcie, te serca. Nie bez przypadku te serce. Nieprzypadkowo jest te serce. Pamiętacie, jak było tam? Że masz być... To ma wynikać z twojego wewnętrznego postępowania, z wewnętrznej chęci, z pragnienia posłuszeństwa Bogu. Tak? Stąd te serce się pojawia. Tak? Ale jeśli ty w środku nie chcesz być posłuszny Bogu, to wcześniej czy później to wyjdzie w czynie. Tak? I wtedy możesz dostrzec, że coś... Ja już... To, co ja widzę, to się nie pojawiło w tej chwili. Już kiedyś wielokrotnie... Też wiele razy o tym mówiłem. Jeżeli ty widzisz jakieś złe postępowanie, to pamiętaj jedno. To już jest koniec. Bo początek był dużo wcześniej. Ty nie widzisz początku, ty widzisz koniec. Widzisz zwiędniętą roślinę. Ona zwiędła, ale proces zaczął się dużo wcześniej. Brak wody, jakieś trucizna, chemia, słońce. Zwiędnięta roślina jest już koniec. Ale to się nie zaczęło 5 minut wcześniej. Tylko to jest proces. Zgadza się? Tak samo jest tu. Czyli chętne, postawa właściwa, chętna do słuchania Boga. Sekundeczkę. Momencik. Okej. Okay. I teraz 14 werset. Co mówi 14 werset?
O 13.
Dobrze, 13, tak. Jeszcze 13, przepraszam.
Zachęcać. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu.
No. Czyli co się jeszcze może pojawić? Tak.
Trzeba się zachęcać nawzajem, żeby trwać w posłuszeństwie.
Dokładnie.
żeby tego...
Czyli zachęcanie jedni drugich. Wspieranie jedni drugich. Tak? Zachęcanie się nawzajem do trwania w posłuszeństwie. To nie jest oczywiście proste i łatwe. Proste i łatwe to jest wtedy, kiedy wszystko jest ok, to wtedy i za bardzo zachęcać się nie trzeba. Ale trzeba. Czyli pilnowanie, troska jedni o drugich, to też pokazuje, jak ważna jest społeczność świętych. Tak? Ok. I mamy werset 14.
Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy.
Staliśmy się uczestnikami Chrystusa, czyli co? Zachowanie niewzruszonej ufności, takie jak była na początku, do końca. Zgadza się? Ok. Piętnasty werset.
Nie zatwardzać serca.
Nie zatwardzać. Kiedy nie zatwardzać serca? Zobaczcie Hebrajczyków 4:12. Kiedy nie zatwardzać serca?
Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne. Kiedy słyszymy głos Boży.
Tak. Bóg mówi przez swoje słowo. I kiedy ty słyszysz Boże Słowo, to nie zatwardzaj swojego serca. Bo Bóg przez swoje Słowo upomina. Tak? Mamy spisane Słowo. Pamiętacie, jak Izraelici reagowali na proroków? Alergicznie często. Jak oni mówili, jak trzeba żyć, to często to było nie do strawienia. Nawet potem, kiedy apostołowie pisali listy, dla niektórych ich słowa były niestrawne wręcz. Nie dało się tego. Dlaczego? Dlatego, że oni byli poddani grzechowi. I to był problem. Więc nie zatwardzanie serca po usłyszeniu głosu Bożego, czyli przyjmowanie Bożego napomnienia. To jest przejaw trwania w wierze. Bo zgrzeszyć, upaść każdemu się zdarza. Nawet Jan to mówi. Kiedy zgrzeszymy, mamy orędownika. Fic polega, cała filozofia tego polega na tym, żeby kiedy my trwamy w wierze i zdarzy nam się zgrzeszyć, no oczywiście w tym momencie nie trwamy, tak, no bo zgrzeszyliśmy, ale nasze serce jest ochotne. My nie jesteśmy zdegenerowani, my nie podjęliśmy w sercu bycia, z premedytacją bycia nieposłusznym. To my przyjmiemy Boży głos, przyjmiemy Boże napomnienie i zreflektujemy się. Czyli jeśli słyszymy Boży głos, tak? I przyjmujemy go, to znaczy, że trwamy w wierze. Że Słowo Boże do nas dociera, że my jesteśmy chętni do zrewidowania swojego postępowania. To jest też przejaw trwania w wierze. I do tego Paweł zachęca. Czyli jest problem, adresaci mają problem, ale jeśli wy mnie wysłuchacie, wtedy wszystko będzie ok. I zobaczcie jeszcze 4:1.
Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął.
Bojaźń Boża. Mając wzgląd na obietnicę.
Być czujnym, mieć Bożą bojaźń. Ok, czyli czujność, bycie czujnym, żeby nie stracić czujności, tak? I teraz zobaczcie dalej, mamy drugi werset. Co on mówi? To jest wejście do odpocznienia. Teraz mamy warunki wejścia do odpocznienia, no bo taki jest, tak? Tak jest. I teraz obietnica wejścia do odpocznienia jest wciąż ważna, tak? Bo Izraelici wiemy, że nie weszli do odpocznienia. wtedy. Więc ta obietnica jest wciąż ważna. Nawet Jozue nie wprowadził jej. Drugi werset co mówi? Co jest warunkiem wejścia do odpocznienia? Jaka postawa?
Wiara.
Przejawy. No. Drugi werset. Czyli danie posłuchu dobrej nowinie. A wierzący, który uwierzył, jak ma dać posłuch dobrej nowinie? Trwając w niej. Bo dobra nowina to nie jest tylko to, że Pan Jezus umarł za grzechy. Tak? To jest część dobrej nowiny. Ktoś uwierzył, tak? No i teraz trwaj w tym, że Pan Jezus umarł za twoje grzechy. Nie szukaj innych ofiar, nie wracaj do innych. Ale też pamiętaj o wszystkich obietnicach, które Bóg dał. Jak w jedną, jak i w drugą stronę. Jeśli trwasz, to coś będzie. Jeśli nie trwasz, też coś będzie. Czyli danie posłuchu dobrej nowinie. Bojaźń Boża przed tym, co może czekać nieposłusznych i ufność w to, co będzie, kiedy trwasz. Bo tu zauważcie, obietnice nie są już tu i teraz. To jest różnica. Tu obietnice nie dotyczą tej ziemi. One dotyczą przyszłości i ty musisz uwierzyć, że one nastąpią. Ty masz na nie czekać, bo tego nie widać. Mamy werset, słuchajcie, trzeci. Co mamy w wersecie trzecim? Czyli uwierzenie dobrej nowinie to
wytrwanie w wierze do końca.
Wytrwanie w wierze do końca. Jeżeli uwierzysz i wytrwasz do końca, będziesz w odpocznieniu. Jeszcze mamy, zobaczcie, ten 12-13 werset, który mówi, że posłuszeństwo Pismu Świętemu. Dlaczego? Bo czym ono jest?
Słowo Boże. Jest żywe i skuteczne do...
Bo Słowo Boże, to jest Słowo Boże. Ono jest żywe i skuteczne. Ono potrafi przeniknąć do wnętrza człowieka, dotknąć tego, co nienamacalne. Bo to jest Słowo Boga. Ono osądza zamiary i myśli serca. Każdy człowiek jest obnażony w obliczu Boga. W jakim sensie? Bóg o nim wszystko wie.
Nie ukryje się.
Tak. On widzi, czy ty chcesz, czy ty udajesz, że chcesz. Czy to jest... My często przed sobą potrafimy się okłamywać, że my chcemy. Siebie możesz okłamać, nie Boga.
Przychodzi próba i wychodzi. Co to?
Tak. Chodzi o to, że Bóg widzi nas. My przed Bogiem jesteśmy jak nadzy. Wnętrze nasze, nasza dusza, nasze myśli, nasze intencje, Bóg wszystko widzi, nic się przed Nim nie ukryje. Dlatego, tak jak wtedy, tak i dziś, służba Bogu musi się rozpoczynać w środku. Człowiek musi chcieć być posłuszny. Jeżeli on chce naprawdę, to wtedy będzie i tego owoc. On będzie trwał, bo dopóki chce, to trwa. Ale jak się zaczyna pojawiać niewiara, wątpliwości, to i te chcenie przestaje być takie z serca. Dlaczego? Bo w sercu miejsce tego, tak już mówimy obrazowo, zajmuje niewiara. Wypycha wiarę i zajmuje niewiara. I człowiek już wtedy zaczyna wątpić. I co z tego, że on dalej pewne czyny robi? Tylko kwestia czasu, kiedy wszyscy zobaczą, że coś jest nie tak. Ale oni już zobaczą efekt końcowy. Dlatego Paweł mówi, uważajcie, żeby nie było między wami jakiegoś serca niewiary. Bądźcie czujni, obserwujcie się, miejcie troskę o siebie. Tu nie chodzi o inwigilację, tak? Ale chodzi o troskę. Kiedy widzisz, że coś się niedobrego dzieje z jedną czy drugą osobą, bratem, siostrą, nie bądź obojętny. Módl się, jeśli jest możliwość, zapytaj. Ale nie bądź obojętny. Nie bądź obojętny. Dlatego, że ważne, żeby pamiętać, że Słowo Boże przenika każdego człowieka do wnętrza, z wnętrza, tak? Że przed Bogiem nic się nie ukryje. I warto o tym pamiętać przy posłuszeństwie. Pamiętać o tym, że Słowo Boże jest zwierciadłem, tak jak Jakub mówi. Ono ci pokazuje, jaki ty jesteś tak naprawdę, jak lustro. Pytanie, co ty z nim zrobisz, jak Jakub mówi. Jeden mówi, odejdź od lustra i zapomnij, a drugi nie. Drugi weryfikuje to, co zobaczył. Coś nie tak? Tak już przydziałek nie w tą stronę? Okej. Okay. Zgadza się? Nie? No tak już taki no daje przykład, tak? Ale coś z tym robi. A drugi odchodzi, zapomina. Popatrzcie, jak blisko ze sobą są w pewnych myślach, w pewnej myśli przewodniej różni apostołowie. Okej, i teraz skutek tego. Zobaczcie, jaki jest skutek tego, tak? W 6 wersecie mamy skutek wytrwania w wierze. Domem Bożym bycie. Kto to jest dom Boży?
To werset, przepraszam.
6. Kto jest domem Bożym?
Kto jest Chrystusowy.
Tekstem.
Ci, którzy ufności chwalebną nadzieję do końca niewzruszeni.
Ci są domem Bożym. Staliście się domem Bożym. I teraz też. Dlaczego w czasie przeszłym?
Bo to się
no, bo jest zagwarantowane.
Bo Bóg to gwarantuje. Bo Bóg to zagwarantował. To nie jest tak, że ty hipotetycznie uda się, nie uda się. A Bóg mówi, wiesz, no ja tak wstępnie, ale jeszcze pomyślę. Rozumiecie? To wtedy byłbym może... Kontekst trzeba zobaczyć. Kontekst historii Izraela. Bóg powiedział, że tak się stanie. I Słowo Boże mówi, że żadne słowo Boga nie zostało puste z tego, co on powiedział. Wszystko zrobił. Czyli oni jeszcze nie weszli, a już wojny były wygrane. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, jak wyjdziecie, to wygracie. I tak się stało. Więc w tym kontekście patrząc, to jest, staliście się domem Bożym. Jeśli tylko zachowacie ufność. Czyli ty jesteś w domu Bożym, tak? Jeśli nie odpadniesz z powodu niewiary, no wtedy już w domu Bożym nie jesteś. Jeśli tylko chwalebną nadzieję i ufność do końca zachowamy, staliście się domem Bożym. Czyli jest ważne, że Bóg oczywiście wszystko zrobi to, co obiecał, tak? Ale jest warunek. Jeśli do końca zachowacie chwalebną nadzieję i ufność. Tak jak było tam. Jeśli będziecie mi posłuszni, to ja wszystko zrobię, co obiecałem. Możecie być pewni i nie musicie się martwić. Ziemia jest wasza. Ale warunek. Macie być posłuszni. Jeżeli przestaniecie być posłuszni, wtedy wypełnię wszystko, co powiedziałem, co zrobię, jak będziecie nieposłuszni. Dlatego tutaj trzeba zobaczyć, że chodzi o kontekst. I kontekst pokazuje, że Bóg gwarantuje to, że to jest pewne, ale jeśli wy ze swojej strony nie odwrócicie się od Boga. Ok? Jasne to jest? I dalej mamy 14 werset, zobaczcie, 3:14. Co tu jest napisane? Znowu coś ciekawego.
Staliśmy się uczestnikami Chrystusa.
Staliście się uczestnikami Chrystusa. Staliście się. I teraz w jakim sensie staliśmy się uczestnikami Chrystusa? Co to znaczy uczestnik Chrystusa, mający dział? Część mający czegoś, tak? Zobaczcie, powtórzmy to, co już mówiliśmy, to znane wersety. Filipian 3:9. Tak.
Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę.
Co tu jest, to o staniu się uczestnikiem Chrystusa?
Położyć nadzieję w Jego sprawiedliwości.
Położyć nadzieję w Jego sprawiedliwości. I teraz to słowo uczestnik, to co tutaj mamy, to jest, już sprawdzam, to jest partner, ten, który ma udział, wspólnik, ten, który ma korzyść z czegoś, jest razem z kimś, ma z nim razem wspólną korzyść. Partner w pracy, w biurze, w działaniu jakimś. Następny fragment, zobaczcie, który o tym mówi. Efezjan 1:10. Ten jest jeszcze bardziej znany, bo kto pamięta studium listu do Efezjan, to tam bardzo dużo o tym mówiliśmy.
Aby w zrządzeniu pełni czasu wszystko zebrał w jedno w Chrystusie, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Zarządzenie.
Jedno w Chrystusie. Pamiętacie, o co chodzi? Pamiętacie z listu? Ja przypomnę. Chodzi o to, że Chrystus jest królem. Jest królem. I on ma swoje królestwo. Bóg Ojciec dał mu dobra. Tak? I teraz, tak jak było w historii, na przykład z Dawidem, że Dawid był królem, ale przyszła część Izraelitów i powiedziała: my nie chcemy żadnego działu w królu. My nie chcemy z nimi nic do czynienia. Nie interesuje nas ani dobre, ani złe rzeczy. My nie chcemy z królem mieć nic do czynienia. Po tym, jak Dawidowi zaczęło się powodzić, to oni przyszli i się obrazili. A dlaczego wy nam tego nie powiedzieliście? A dlaczego my w tym nic nie mamy? No bo nie chcieliście. I nagle wojna prawie była. Tam z tego, co pamiętam, to ona została zażegnana, ale prawie doszło do wojny. Dlaczego? Bo ktoś zadeklarował się, że nie chce działu z królem. Bo król ma, a ty masz w nim udział. Ty jesteś, jeżeli jesteś z królem, to król ma korzyści, a ty dzięki temu, że król ma korzyści, ty też masz. Na tej samej zasadzie jest z Chrystusem. To on dostał wszystko od Ojca. Bóg mu wszystko, Ojciec dał, chwałę mu dał, dał mu królestwo, dał mu władzę, i teraz jeśli ty jesteś z królem, to masz z nim dział. Pamiętacie, jak apostołowie mówią: Panie, daj, żeby jeden po prawicy, drugi po lewicy, a co będziemy mieli z tego? No bo ty król jesteś, no to my chcemy mieć jakąś działkę z tego, tak? Pamiętacie, apostołowie świetnie rozumieli, o co chodzi, dział w królu. I nie trzeba było tłumaczyć. To my dzisiaj musimy sobie to tłumaczyć, ale oni doskonale wiedzieli, co to znaczy mieć dział w królu. Król doszedł do władzy i wszyscy jego ludzie teraz mają rozstawiane stołki, tak? Mają korzyści z tego, ziemię dostali, coś tam, tak? Był bez ziemi, bo go inny król tam ogołocił. Teraz ten doszedł do władzy, no to ja z powrotem mam ziemię, mam bogactwo, mam wszystko. Dlaczego? Bo ja mam dział w królu. Po ludzku mówiąc. I apostołowie świetnie to rozumieli, że to jest król, no to my z nim, no to Panie, co my z tego będziemy mieli?
Tak.
Uczmy się od apostołów, bezpośredniego myślenia, co to znaczy dział w królu. I tak samo tutaj, staliśmy się uczestnikami Chrystusa. Oczywiście, jesteś uczestnikiem Chrystusa. Wszystko gra, ale warunek. Jeśli doczekasz, aż ten król przyjdzie i weźmie wszystko w swoje ręce, jak to Słowo Boże mówi, jeszcze dziś tego nie widać. Ma, ale jeszcze tego nie widać. Więc ty musisz wytrwać, żeby mieć to, co jest w królu. Masz dział w królu, ale musisz wytrwać. Rozumiecie? Dalej zobaczcie trzeci werset i szósty z czwartego rozdziału. Cztery, trzy i cztery, sześć.
Bo do odpoczynku chodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział. Dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata.
I szósty.
Ponieważ więc jest tak, że niektórzy mają wejść do niego, a ci, którym najpierw głoszono, nie weszli z powodu niewiary.
Mhm. Czyli byli tacy, co nie weszli z powodu niewiary. I dziś niektórzy wchodzą, ale to znaczy niektórzy, to znaczy kto? Ci, którzy trwają w wierze. Oni wchodzą do odpoczynku, bo trwają w wierze, tak? Więc do odpocznienia, werset trzeci mówi, wchodzi kto? Ci, którzy wierzą. Trwają w wierze. Nie ci, którzy uwierzyli. Ci, którzy uwierzyli i trwają w wierze. I którym była zwiastowana dobra nowina i oni dali posłuch dobrej nowinie. Nie tylko na początku, ale tak jak wcześniej Słowo Boże mówi, kiedy tę chwalebną nadzieję, którą na początku otrzymali i uwierzyli, zachowają aż do końca. Czyli nie wystarczy początek, ale to, co ty dostałeś, masz w tym trwać. Więc ci wchodzą do odpocznienia. I teraz co mówi o tym odpocznieniu w siódmym wersecie Paweł? Że Bóg wyznaczył pewien dzień. Że to jeszcze się nie stało wtedy, bo ktoś powie, o już to wtedy się stało. Nie. Bóg wyznaczył pewien dzień przez Dawida. Dawid już dużo później żył i Bóg przez Dawida wyznaczył pewien dzień, czyli jeszcze na przyszłość, po Dawidzie. Tak? Czyli wejście do odpocznienia jest wciąż aktualne w momencie, kiedy jest pisany list. Wciąż jeszcze jest aktualne. Dlaczego? Bo jakie to jest odpocznienie?
Wieczne.
Dziewiąty werset.
Dla ludu Bożego.
Odpocznienie dla ludu Bożego. Teraz kolejne pytanie powstaje. Kto to jest lud Boży? To na następny raz. Kto to jest lud Boży? Kto był ludem Bożym? Kto jest ludem Bożym? Jak definiuje lud Boży Bóg u Abrahama? Jak definiuje lud Boży Bóg przy zawieraniu przymierza z Synaju? I jak definiuje lud Boży słowo Bóg w Nowym Przymierzu? To jest bardzo ciekawy temat, który często potrafi dzielić, łączyć. Różne rzeczy się dzieją, jak się to rozważa. Spróbujemy tak w miarę czytelnie sobie tą sprawę przeanalizować. Ok, czyli odpocznienie dla ludu Bożego. W kontekście, co widzimy, tych, którzy wierzą. Tak, tych, którzy wierzą. Tu jest do Żydów, ale też wszyscy, którzy uwierzyli. Wszyscy, którzy uwierzyli, ci są ludem Bożym. Uwierzyli. Zresztą list do Rzymian też o tym mówi, że ten, który jest obrzezany, zresztą tu czytaliśmy, obrzeżcie nieobrzeskę serca waszego, tak, w piątej Mojżeszowej, powtórzonego prawa. To samo jest napisane, Paweł się na to powołuje w drugim albo w trzecim rozdziale listu do Rzymian, że nie ten jest Żydem. I tam nie mówi, że ten, kto nie ma wiary, a jest Żydem, ma obrzezane ciało, to on w ogóle Żydem nie jest. On nie jest Żydem, tylko tam Paweł definiuje. Prawdziwy Żyd, taki naprawdę z krwi i kości prawdziwy Żyd, to jest ten, który ma prawo w sercu też. Który nie tylko ma obrzezane ciało, ale również serce. Ten jest prawdziwym Żydem. A nie Żydem jest ten, który ma obrzeskę serca, ale nie ma obrzeski ciała. No to ten Żydem nie jest. Także też tam niektórzy doczytują różnych innych rzeczy. Ja tylko przypominam. Prawdziwy Żyd to jest ten, który ma i to, i to. Okej. Okay. To szerszy temat, także będziemy to jeszcze może rozważać przy dziejach apostolskich, tak? Okej. Okay. Idziemy dalej, czy nie? Więc dziesiąty werset mówi, kto wchodzi do odpocznienia.
Ten, kto odpoczął od swoich czynów.
No.
Tak.
Ten wchodzi do odpocznienia, kto odpoczął od swoich czynów, jak Bóg od swoich. Okej, okay. Już miałem coś mi na głowie tam. Wyłączyłem się przez chwilę, przepraszam. 10-11 werset. 4 rozdziału. Albowiem ktokolwiek by wszedł do odpocznienia, przeczytajcie to we współczesnej, bo ja mam starą Biblię.
Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary.
Zanim Żydzi weszli, mieli wejść do odpoczynku, to co się działo? Dzieła, praca była, walka, niewygody, problemy, tak? Ale idziemy z wiarą, Bóg nas wprowadzi. Były problemy, tak samo tu. Patrząc na obraz Izraela, mamy tutaj sytuację. Kto wszedł do odpocznienia, odpoczął od swoich dzieł. Ty masz zagwarantowane odpocznienie, ale zanim ono nastąpi, ty masz trwać w wierze. Ty masz iść w tym kierunku i ufać, że i kiedy wejdziesz, to odpoczniesz tak jak Bóg od swoich. 7 dnia Bóg pracował 6 dni, a 7 dnia nie pracował, nie robił już nic. Odpoczął od stwarzania świata 7 dnia. 7 dzień był odpoczynkiem po stworzeniu świata. Nie czytamy, żeby Bóg 7 dnia jeszcze coś stwarzał. On odpoczął. Bo tu chodzi o 7 dzień jako odpoczynek od tego, co Bóg robił przez 6. Nie jako w ogóle. Kontekst to jest ważny. Od swego dzieła, a od swego dzieła stwarzania świata. To nie chodzi o to, że Bóg nie podtrzymuje ciągle wszystkiego słowem swojej mocy, bo to, co stworzył, podtrzymuje. Ale tu mamy konkretną pracę i konkretny odpoczynek od konkretnej pracy, a nie, że Bóg usiadł i nic nie robi. To też kontekst jest ważny, bo niektórzy próbują szukać tam czegoś, czego nie ma. Bóg 6 dni stwarzał świat, a 7 dnia nic już nie stwarzał, czyli całkowicie odpoczął od tego, co robił wcześniej. Przez 6 dni. Więc tak to porównanie jest tu pokazane, że ten, kto trwał w wierze, walczył, czekał, to jak wejdzie do odpocznienia, to nic z tych rzeczy już nie będzie musiał robić. Nic kompletnie. Odpocznie od tego, co do tego momentu się działo w jego życiu. Bóg obiecał, jak wejdziecie, to nie będziecie musieli walczyć, ale zanim przestaniecie walczyć, to musicie walczyć. Tak? Zanim będzie wygodnie, musi być niewygodnie. Więc musicie znosić niewygody, żeby potem było wygodnie. Ale jest ten czas, kiedy oni mają trzymać się wiary, w wierze iść i wejść do tej ziemi też z wiarą. To ważny jest kontekst dziejów Izraela. Czy rozumiecie to? Czy to jest jasne?
Tak.
Że te porównania są nieprzypadkowe i warto o tym pamiętać. Więc ktokolwiek wchodzi do odpocznienia Bożego, ten odpoczywa od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich dzieł stworzenia. I teraz 11 werset co mówi?
Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary.
Starajcie się wejść do tego odpocznienia, ale co? Żeby nikt nie wpadł w niewiarę, czyli wcześniej nie upaść z powodu nieposłuszeństwa. Wejście do odpocznienia jest końcem trudów podróży. Zauważcie, że Żydzi wyszli z Egiptu. Szli. I wejście do odpocznienia miało być końcem tej podróży, tych niewygód, tych problemów. I dokładnie jest tak samo tu, żeby patrząc na ten przykład, starać się wejść do odpocznienia, nie popaść w niewiarę, nieposłuszeństwo. W czasie, zanim to się stanie. I teraz, co to jest za odpocznienie w Nowym Przymierzu? No, fragmentów jest sporo. Zapiszcie może sobie, bo czasu jest niewiele, więc ja też bym nie chciał, ale może chociaż kilka. Zapiszcie sobie. 1 Koryntian 15, 22, 28.
Od do, tak?
Od 22 do 28.
Jeszcze raz rozdział, który?
1 Koryntian, 15 rozdział, 22 do 28. Ten sam rozdział, 52-58. I Ewangelia Jana, 14:1-3. Tam jest mowa, że idę przygotować wam mieszkanie. Te fragmenty w liście do Koryntian, to jest 15 rozdział, to powinni wszyscy wiedzieć. To jest rozdział o zmartwychwstaniu w ciele, w chwalebnym ciele. Cały rozdział jest poświęcony. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, niepotrzebnie Chrystus umarł.
Gdzieś jest to śmierć i rządu
tak,
twoje.
Tak, i tam jest mowa o zmartwychwstaniu w ciele, czyli chwalebne ciało. Pamiętajmy też, że mamy w tej chwili, walczymy z grzechem, walczymy z pokusami. Nie można powiedzieć, że weszliśmy do odpocznienia. Nie? No nie, prawda? Więc ten fragment mówi o tym, że ten czas się skończy. Że jak będzie po zmartwychwstaniu, już nie będzie tej walki. Następne fragmenty to mamy, zobaczcie, 2 Tesaloniczan 1:7. 7, tak? Drugi Tesaloniczan, 1 rozdział, 7 werset. Przeczytajmy sobie ten fragment.
A wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy.
Ten fragment mówi o tym, że wierzący są prześladowani. Ale kiedy Pan przyjdzie, to już nikt prześladowany, kto jest z Panem, kto jest posłuszny Bogu, już nie będzie żadnych prześladowań. Zero. 2 Tymoteusza 4:8.
Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście.
Korona sprawiedliwości, że wytrwał w wierze. Odłożona jest. Ona jest już. Ona już jest. Ona jest odłożona dla Niego. Tak jakbyśmy powiedzieli obrazowo, na półeczce leży. Tak? Jest korona.
Czekaj, jeszcze jej nie ma.
Ale on mówi, już wiarę dokonałem. Czyli on wytrwał w wierze. I nie musi się zastanawiać, da Pan, nie da, zobaczymy. Nie. Okej, dalej, zobaczcie. Filipian, 1 rozdział, 21-26. Filipian, 1 rozdział, 21-26.
Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać. Jedno i drugie bowiem mnie naciska. Chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Lecz pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na was. A będąc tego pewien, wiem, że pozostanę i będę z wami wszystkimi dla waszego rozwoju i radości wiary. Aby obfitowała wasza chluba w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy znowu przybędę do was.
Okej. I teraz tak, Paweł mówi, dla mnie śmierć z zyskiem. Dlaczego? No bo być z Chrystusem jest lepiej. Bo jaka jest alternatywa? Pozostać na ziemi, okej, ale tu co Pawła czeka na ziemi? Cały czas problemy. Mówi, ja dla waszego dobra, ja chętnie tu jestem i wam pomagam. Ale nie zmienia to faktu, że ten czas to jest czas moich prześladowań, cierpień, problemów, zmagań, zmartwień, trosk o was. W innym miejscu pisze, dzień w dzień troska o inne zbory. Tam już tego nie będzie. Więc mówi, z tej perspektywy patrząc, to ja tam sobie odpocznę. Rozumiecie? Więc jak gdyby jest opcja i jest alternatywa tej opcji. Obie są ważne, obie są potrzebne, tylko teraz trzeba zobaczyć, co Paweł ma na myśli, tak? Że on mówi, tam to ja sobie od tego odpocznę, ja już nie muszę sobie o to głowy suszyć wtedy. I mamy jeszcze kolejne fragmenty z objawienia, z Apokalipsy 21 rozdziału. Możecie sobie cały rozdział przeczytać, 21, 22. Tam mamy nowe niebo i nową ziemię opisaną. Więc jak gdyby pełny, końcowy etap, końcowy meta, byśmy powiedzieli, tak, meta, ostatni etap i meta tego całego
pielgrzymowania
to jest tam.
A kto kto zwycięży, odziedziczy wszystko.
Tak, bo tak jest właśnie napisane w którymś liście do zborów. A zresztą w każdym coś tam jest napisane, jakaś obietnica jest dana. Więc ostatecznym odpoczynkiem, i teraz wtedy jest napisane, że śmierć została pochłonięta w zwycięstwie. Jak czytamy objawienie, będziecie czytać 21 rozdział, to zauważcie, że tam jest napisane o tym, że śmierć zostaje wrzucona do jeziora ognistego. Popatrzcie, że te obietnice w Nowym Przymierzu wykraczają poza błogosławieństwa tu i teraz. Poza ten odpoczynek, który był dla Izraela dany. Tu jest odpoczynek na wieczność, ale również od walki z grzechem. Dlatego to przymierze jest lepsze, dlatego kapłan jest doskonały i dlatego ofiara jest najlepsza. Dlatego pod tym kątem i prawo jest te same, a jednak nie te same. I ono się zmienia dla wszystkich, bo ono się opiera na wierze. Tak? Sprawy ciała są na tyle ważne, na ile pozwalają trwać w posłuszeństwie Bogu, w czystości sumienia i serca. Tak jak wtedy Izraelita co? On miał mieć obrzezane ciało, tak? Była obrzeska potrzebna? Dlaczego była potrzebna obrzeska? No bo tak mówiło prawo. Ale on nie obrzezywał się, bo musiał. On chciał, dlatego że to był znak przymierza, tak? To było bardzo ważne. I tak samo w Nowym Przymierzu są warunki, które mają być spełnione, ale są takie, które są w Nowym Przymierzu nieistotne, jak na przykład obrzeska. Paweł mówi, ona może być, ale może również nie być. To nie jest problem. Nie to, że Żyd się nie może obrzezać, tak jak obrzezał Tymoteusza. Ale to nie było potrzebne mu, żeby być dobrym uczniem Jezusa, dlatego że świadectwo miał perfekt. Jak Paweł go zabierał, to nie zabierał wybrakowanego ucznia Jezusa, a takiego, który spełnia wszystkie kryteria. Miał dobre świadectwo o tym, że jest uczniem Jezusa. I nie jest napisane, że czegoś mu brakowało, bo był nieobrzezany, miał ojca Greka. Ale rozumiecie, chodzi o to, że za każdym razem to musiało pochodzić z serca. I było zgodne z przepisami, które Bóg dawał. I tam były przepisy i tu. Ale to musiała być postawa chęci. Czy tysiącletnie królestwo jest odpocznieniem? Nie będziemy już tego dokładnie rozważać, bo przy okazji studium dziejów Izraela też o tym wspominaliśmy, księgi Izajasza. Tysiącletnie królestwo nie jest tym końcowym odpocznieniem. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze ci, którzy będą uczestnikami wieczności, oni jeszcze będą w tysiącletnim królestwie. Będzie śmierć. Będzie jeszcze nieposłuszeństwo. Będzie rząd sprawiedliwy. Oni będą bezpieczni, ci, którzy chcą być posłuszni. Ale to nie jest jeszcze ten czas, w którym Bóg wszystko, w którym zamieszka sprawiedliwość. Pisze, że na nowej ziemi dopiero zamieszka sprawiedliwość. Bo w tysiącletnim królestwie, to jest odrębny temat, ale kiedyś go omawialiśmy, tam będzie sprawiedliwość, zaprowadzi Chrystus, tak? Ale zaprowadzi w jaki sposób? Ano kto będzie grzeszył, to nie będzie chodził po tej ziemi, tak? I rozsiewał swojego zamętu. Ale niestety będą tacy, którzy będą grzeszyć. Więc sprawiedliwość będzie egzekwowana w jaki sposób? No ten człowiek będzie śmiercią karany. Będzie usuwany z tej ziemi, żeby nie zakwaszał. Ale niestety grzech nadal będzie. Dlaczego? Bo te ciała zostają. Więc jeśli popatrzymy na odpocznienie z perspektywy całego, wszystkich obietnic Nowego Przymierza, tak, to mamy je wypełnione dopiero na nowej ziemi. Więc pomimo, że tysiącletnie królestwo będzie dla niektórych już w nowych ciałach, bo tak jest napisane i to też cały temat, no ja tylko to skrótowo mówię, to jeszcze to nie jest czas, kiedy śmierć zostanie pochłonięta w zwycięstwie w stosunku do wszystkich. Dlatego ten czas będzie czasem przejściowym. On będzie inny, tak, niż teraz, ale to jest czas przejściowy wciąż, bo wypełnienie dopiero na nowej ziemi. Tam zamieszka sprawiedliwość. Nic nieczystego tam nie wejdzie, jest napisane. Dopiero tam. Wnioski. Co możemy powiedzieć o Izraelitach? Popatrzcie na rubryczki. Przejawy wytrwania w wierze i skutki wytrwania w wierze. Co zostało obiecane Izraelitom? Na górze Syna.
Błogosławieństwo na tej ziemi.
Błogosławieństwo na tej ziemi, jeśli będą posłuszni z serca. Jeśli będą chcieli służyć Bogu, Bóg będzie im błogosławił w każdej dziedzinie życia. Ale jeśli nie, to Bóg ich będzie karał. Nie będzie odpoczynku. Nie będzie wejścia do odpocznienia. Jeśli będą posłuszni, będzie. Jeśli nie, nie. Zaznaczam, że jest to temat bardzo rozległy. Ja pewnych rzeczy nawet nie poruszam z wami teraz, żeby wam bałaganu w głowie nie robić. Okej, czyli Izraelici mieli obietnicę wejścia do odpocznienia od wojen, wrogów, głodu, ale nie weszli do tego odpocznienia z powodu niewiary. A nawet kiedy Jozue ich wprowadził, to nie utrzymali tego w żaden sposób. Stracili to wszystko. Dlatego wejście do odpocznienia jest wciąż aktualne. Do życia w pokoju z Bogiem w Jego błogosławieństwie jest wciąż aktualne. I teraz wejście do odpocznienia, które jest wciąż aktualne, jest wejściem do odpocznienia, do społeczności z Bogiem, tak? W nowych ciałach, wolni od grzechu, śmierci i niedoli. Paweł mówi, toczę bój w członkach moich. Wojna. Prawdziwe wejście do odpocznienia to wejście do wiecznej społeczności z Bogiem w nowych ciałach, wolni od grzechu, śmierci i niedoli. I takie prawdziwe odpocznienie jest zagwarantowane, 100% będzie. Tak? Dlaczego? Bo Apokalipsa została już napisana. A co Bóg powiedział? To można powiedzieć jest. Czyli prawdziwe odpocznienie będzie na nowej ziemi, w Nowym Jeruzalem. W Nowej Jerozolimie. Kto wchodzi do tego odpocznienia?
Kto zachowa wiarę do końca.
Którzy
uwierzyli.
Dobrze, Iwonka. Którzy uwierzyli i wytrwają w wierze do końca. W wierze w kogo? Tak. Czyli wierzę w słowo Boga, bo Bóg powiedział. Będziemy czytać o bohaterach wiary. Bóg już wtedy obiecał im miasto. Oni tyle, co wiedzieli, w co uwierzyli. Czyli do odpocznienia wchodzą wszyscy, którzy uwierzyli w Bogu i trwają w wierze. Pana Jezusa Chrystusa. Czy weszliśmy już do tego odpocznienia? Dosłownie nie. Ale możemy powiedzieć, że weszliśmy do tego odpocznienia, jeśli wytrwamy w wierze do końca i zaufaniu Bogu. Weszliśmy. Dlaczego? Bo ono jest zagwarantowane. My idąc w drodze, nie musimy się zastanawiać, czy to będzie, czy nie będzie.
Staliśmy się uczestnikami.
Tak. Czyli weszliśmy do tego odpocznienia. Czyli ono jest zagwarantowane dla nas. Nie jesteśmy już, tak? W tym sensie nie weszliśmy, ale weszliśmy do niego w takim znaczeniu, że Bóg, ono jest pewne. Ale pod warunkiem, że zachowamy wiarę do końca. I ufność Bogu. Pytania na zastosowanie.
Jeszcze sekundkę.
Dobra. Czy wierzysz Bogu? Nie, czy uwierzyłeś. Ja pytam, czy wierzysz Bogu? Czy odpocznienie jest twoim działem, twoim udziałem? Czy masz dział w królu? Nie pytam, czy go otrzymałeś. Pytam, czy wciąż go masz. Czy masz tego pewność, czy masz wątpliwości? Nie pytam, czy miałeś pewność. Pytam, czy ją masz teraz. Dlatego, że o tym mówi ten fragment. Bo pewność na początku to myśmy wszyscy mieli. Bo tak mówi słowo. Pytanie, czy mam dzisiaj taką samą pewność, co najmniej, jaką miałem na początku. Dlatego chodzi o nasz stan dzisiejszy. I warto sobie każdego dnia, rano czy wieczorem, usiąść i zrobić 5-minutowy rachunek. Czy trwam w wierze? Czy to wciąż jest mój dział? Pytania? Jeśli nie, to za tydzień, jak Bóg da, będziemy mówić, kto to jest Boży Lud. Taka wspomagająca lekcja, ale która mi się wydaje, przyda się w tym momencie, bo w sumie mamy list do Hebrajczyków. A my, przynajmniej nic mi nie wiadomo, żeby ktoś tutaj z nas obecnych był. Niektórzy są, ale tu 100 obecnych nie. Także w większości dla nas będzie to ciekawy temat i myślę, że budujący. Okej, pomódlmy się.